kluczowy temat.
Dzień dobry, Krystyna Wrzeńska-Gorgolewska. W studiu gość Piotr Tomczyk, szef dodatku ekonomicznego naszego dziennika.
Dzień dobry.
Nie mlekną echa po konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku, gdzie prezes Jarosław Kaczyński ogłosił tak zwaną piątkę plus. Chodzi o zapewnienie, że rząd dokona takiej implementacji dyrektywy ACTA 2 w Polsce, że wolność w internecie będzie zachowana. Parlament Europejski, przypomnijmy, poparł kontrowersyjną dyrektywę o prawach autorskich, tak zwane ACTA 2.
No tak, i myślę, że po tej dyskusji, która się przetoczyła na temat ACTA 2, mogliśmy się zorientować, kto naprawdę jest tutaj zwolennikiem wolności, bo ci wszyscy politycy, którzy wspominali o wolności, konstytucji, demokracji, nagle okazuje się, że gdy przychodzi moment głosowania, to głosują przeciwko wolności. Ja zwróciłem uwagę na taką charakterystyczną postawę jednego z eurodeputowanych, czyli Dariusza Rosatiego, który najpierw tłumaczył na Twitterze, w jaki sposób on to walecznie staje w obronie wolności i cała grupa parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, a w momencie, kiedy doszło do głosowania, co zrobił pan Dariusz Rosati? Nie głosował.
No ale może po prostu parlamentarzyści nasi polscy nie mieli żadnego wpływu na to, jak wypadnie ten wynik głosowania. No i to już było bez znaczenia, czy zagłosują za, czy przeciw, czy w ogóle się wstrzymają.
No właśnie nie. Ta sprawa jest mało akcentowana w mediach, natomiast rzeczywiście było to o tyle wyjątkowe głosowanie, że nie było tutaj żadnej znaczącej przewagi żadnej ze stron. I w momencie, gdyby rzeczywiście parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej i tylko oni zgodnie zagłosowali przeciwko ACTA 2, to ten pomysł by upadł. Także zabrakło dosłownie kilku głosów. No i tutaj, no niestety, no pan Dariusz Rosati jest tak przedstawicielem właśnie tej grupy. On akurat nie głosował. Większość głosowała za ACTA 2. Także, no niestety sytuacja jest tutaj według mnie jednoznaczna.
A samo ACTA 2 to jest naprawdę takie niebezpieczne? Może być to niebezpieczne dla
tak,
wolności
oczywiście.
W internecie?
Znaczy, ja myślę tak, że
to ma chronić tutaj próbuje podobnież wydawców, no, no autorów
właśnie
piosenek.
Według mnie próbuje się tutaj całą sprawę ukryć za takim parawanikiem. Parawanik to są te prawa autorów. Prawda? Że oni dzięki temu będą nie będą okradani w sieci, ale w tle jest ta rzeczywista walka pomiędzy koncernami, czyli tymi wielkimi amerykańskimi koncernami panującymi w internecie, tak w uproszczeniu mówię, i tymi, w uproszczeniu znowu mówię, wydawniczymi niemieckimi koncernami, które wydają te wielkie gazety, tak jak w Polsce opanowały rynek medialny. Natomiast według mnie najważniejszym takim konfliktem, osią konfliktu, jest konflikt pomiędzy obywatelami, czy nami, i no, wielkim bratem, który będzie nam po przyjęciu ACTA 2 miał możliwość ograniczania dostępu do treści panujących, które są publikowane w internecie. Także to jest według mnie rzecz zasadnicza. Ukrywanie tego za sprawą praw autorów jest zupełnym według mnie nieporozumieniem. O prawa autorów można zadbać w zupełnie inny sposób. Na pewno nie przez to, że no, ograniczamy wolność w internecie.
A w ogóle jest realna taka implementacja tej dyrektywy, żeby nas jak najmniej dotknęły jej zgubne skutki, jak zapowiada Jarosław Kaczyński? Czy to jest tylko taka populistyczna mowa, żeby tutaj się w obronie wolności na takim stanowisku plasować?
No tak. Ja i komentując to mówiłem trochę z przekąsem o europejskich komunistach, bo rzeczywiście często jest tak, że te propozycje prawne, które są przedstawiane właśnie w Brukseli, one dają dużą swobodę interpretacyjną. I tutaj według mnie to jest też źródło wielkiego zagrożenia, bo teraz w zależności od tego, jak to prawodawstwo będzie interpretowane w poszczególnych krajach, to może ono rzeczywiście coś znaczyć lub nie znaczyć nic. I rzeczywiście posłowie Platformy Obywatelskiej często mówią, że no właściwie zostało to przyjęte, ale praktycznie nie oznacza to utraty żadnych praw dla polskich użytkowników internetu. Może oznacza, może nie oznacza. Zależy, w jaki sposób my będziemy to interpretowali. Prawo i Sprawiedliwość mówi, no my będziemy interpretowali to tak, że nie ucierpią użytkownicy internetu, ale przecież rządy Prawa i Sprawiedliwości nie będą wieczne, prawda? Przyjdzie jakaś inna ekipa rządowa i interpretacja tych zapisów, które już są, może być inna. Możemy być ścigani właściwie za wszystko, za dowolny cytat.
Czy jak dobrze rozumiem, to jak będzie wyglądała dyrektywa ACTA 2 w Polsce, zależy od tego, kto tutaj będzie nią zarządzał w Polsce w danym momencie.
Jest tak? Duża możliwość interpretacji właśnie. Interpretacja, bo one nie są precyzyjne. Te wszystkie ustawy, one nie są precyzyjne i w efekcie dużo zależy od tego, kto i jak to interpretuje. Z tego może być duży problem, a może być problem nieco mniejszy. To zależy właśnie od tego, kto będzie tej interpretacji prawa dokonywał.
To teraz przejdźmy do drugiego punktu naszej rozmowy. Jak już mamy w studiu Piotra Tomczyka, spore zamieszanie wokół wypowiedzi jednej z 10 osób odpowiedzialnych w państwie za politykę pieniężną. Mowa o Eryku Łonie, członku Rady Polityki Pieniężnej, a konkretnie rozmowę przeprowadził Piotr Tomczyk z panem Erykiem na łamach naszego dziennika. No i tutaj wielkie larum, dlatego że Eryk Łon wypowiedział się w ten sposób, że złoty mógłby na przykład stać się wspólną europejską walutą, że jest zdecydowanym przeciwnikiem wchodzenia w strefę euro, przyjmowanie euro w Polsce. No i teraz jak to skomentować?
No i ja w ogóle muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się, że aż taka ostra będzie reakcja na ten materiał, dlatego że...
Bankier.pl, Money.pl, Gazeta Wyborcza, Leszek Balcerowicz tak. Na Twitterze, to są wszystko odzewy po tym artykule.
Tak. Było tego sporo, przy czym niestety muszę powiedzieć od razu, że większość tych interpretacji, zarówno mojego tekstu, jak i wywiadu z profesorem Łonem, no była skrzywiona, medialnie skrzywiona. No, pan profesor Łon w trakcie tej rozmowy, kiedy wypytywałem właśnie o plusy, minusy takiej sytuacji, bo przecież jest to zrezygnowanie z własnej waluty, jest zrezygnowaniem z jakichś uprawnień. Mamy rezygnować, czy nie mamy rezygnować? Pan profesor trochę żartem zaproponował, że jeśli ktokolwiek ma już rezygnować ze swoich uprawnień, no to może niech zrezygnują państwa zachodnie i wprowadzą złotego zamiast euro. I oczywiście... myślę, że było to czytelne dla większości czytelników. Natomiast czytelnicy związani właśnie z mediami takimi postępowymi zinterpretowali to jednoznacznie. Jeden z dziennikarzy Gazety Wyborczej napisał, no przeczytajcie, to nie jest fake, on naprawdę to powiedział, zażądał złotego dla całej Europy. Pan profesor Balcerowicz, zamiast się wgłębić w sam tekst, napisał tak, bo to są kadry PiS, więc to jako argument zastosował, prawda? Natomiast ja powiem jedno. Mi brakuje takiej uczciwej, rzetelnej debaty na temat skutków rezygnacji z własnej waluty.
A to w ogóle nam w jakiś sposób grozi? My jesteśmy do tego zobowiązani?
Teoretycznie tak. Nie ma określonego terminu, czyli możemy to zrobić w roku 2512 na przykład, prawda? Nie ma takiego terminu, więc nie musimy tego robić w tej chwili.
I to też będzie zależało od rządzących w danym momencie
tak,
w Polsce.
Oczywiście, że tak. Natomiast sprawa jest bardzo ważna, dlatego że, tak jak mówię, brakuje mi debaty na ten temat. Natomiast od czasu do czasu...
Ale dlaczego jest ważne? Ten złoty jest taki mocny tak naprawdę? Po co nam jest ten złoty?
Wszyscy
w Europie mają euro.
No właśnie, ja myślę tak, już samo to pytanie świadczy o tym, jak potrzebna jest dyskusja na ten temat. Bo o co chodzi? Jakie to są uprawnienia? Europejski Bank Centralny decyduje na przykład o emisji pieniądza. Albo o stopach procentowych. To są takie decyzje, które są ważne dla całej gospodarki. I Europa, my mówimy o Europie, no ta mała Europa, przecież ona może mieć wspólną politykę, ale to jest jednak potężny obszar i każdy kraj ma swoje inne potrzeby. Wyobraźmy sobie taką rzecz na przykład, że powiedzmy, że fiński drwal wychodzi z domu. Wychodzi z domu i mówi, najważniejsze jest to, żeby zabrać czapkę wełnianą, bo mi uszy się odmrożą, prawda? A pani w Sewilli mieszkająca, Hiszpanka, mówi, nie, czapka wełniana, kiedy wychodzę z domu, jest zupełnie niepotrzebna.
Wręcz zbędna.
Potrzebuje wachlarz na przykład, żeby nie było mi za gorąco. Czyli można powiedzieć tak, inne są potrzeby człowieka, który żyje w Finlandii, inne w Hiszpanii. Fin mówi, dom trzeba ogrzewać, a Hiszpan mówi, nie, dom, no to trzeba tam klimatyzację trzeba tam mieć, prawda? I tak samo jest z gospodarką. Jednak jednej gospodarce służy na przykład duża emisja pieniądza, wysokie stopy procentowe, różnie to bywa. I teraz w momencie, kiedy ten wielki brat unijny podejmuje decyzję, on uśrednia to wszystko i mówi, o, dla całej Europy dobre będzie to lub tamto. To jest błędne. Nie wiedzieliśmy o tym, aż do czasu, kiedy pojawił się taki raport jednego z takich instytutów we Freiburgu, czyli niemieckich instytutów, który zrobił porównanie, takie wyliczenia, oczywiście można, co do szczegółowości tego, myślę, że można by porozmawiać, ale to przy innej okazji. Faktem jest, że ogólnie mówiąc, ten instytut stwierdził, że w efekcie przyjęcia wspólnej waluty produkt krajowy, czyli że jednak tracilibyśmy na tym.
Eryk Łon jest znanym przeciwnikiem euro właściwie już od wielu, wielu lat. A jak na to finansiści polscy się zapatrują inni?
Cóż, od czasu do czasu widzimy takie apele w telewizji i można zobaczyć także ekonomistów, którzy mówią, przyjmijmy euro. Jeden ze znanych polityków nawet powiedział, będą z tego tytułu same korzyści. to był Jan Wincent Rostowski, teraz już tego nie powtarza. Wszyscy widzą, że to po prostu był jakiś kompletny absurd, bo nie można mówić o samych korzyściach. Wiadomo, plusy ujemne, plusy dodatnie są w każdej sytuacji, z tym, że tutaj tych plusów ujemnych jest zdecydowanie więcej.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był Piotr Tomczyk, szef dodatku ekonomicznego naszego dziennika.
Dziękuję. Kluczowy temat.